Niedziela z kulturą.
Niedziela z kulturą.
Zaprasza Adam Ruszczyński.
Dzień dobry, pozdrawiam słuchaczy tej audycji jak zawsze z należytą atencją. Postanowiłem dać moim gościom wolną niedzielę, żeby powspominać nieco i samotnie w dodatku. Bazą tych wspomnień będą dwie książki. Pierwsza to topografia winiarska Zielonej Góry, wielokrotnie już prezentowana przeze mnie, monumentalna książka licząca niemal 1000 stron. Jej autorem jest Mirosław Kuleba, człowiek wszechstronny, znany prozaik, reportażysta, dziennikarz wojenny, ale i winiarz. Druga książka, którą się dziś posłużę, jest autorstwa Bogdana Kresa, archeologa, nauczyciela akademickiego, pierwszego kierownika działu winiarstwa Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. Ale żeby te wspomnienia były dobrze osadzone w klimacie lat minionych, to w dzisiejszej niedzieli z kulturą nie może zabraknąć muzyki, która będzie poruszać naszą wyobraźnię. I dlatego usłyszymy za moment artystów niegdyś znanych, Tadeusza Woźniakowskiego i zespół instrumentalny pod dyrekcją zakochanego w Zielonej Górze mieszkańca Warszawy Mariana Radzika. Będzie to utwór pod tytułem Kiedyś w święto winobrania.
Niedziela z kulturą.
No właśnie, ileż to zaśpiewanych i przetańczonych walców winobraniowych, tysiące zniesionych toastów. Chcąc przyjrzeć się korzeniom winiarstwa w naszym regionie, sięgnąłem po książkę wspomnianego już w pierwszej części audycji docenta doktora Bogdana Kresa. Był również moim nauczycielem, mieliśmy z nim zajęcia z archeologii i historii starożytnej. Był też promotorem mojej pracy magisterskiej pod tytułem Odbicie koncepcji politycznych Oktawiana Augusta w twórczości Horacego i Wergiliusza. I proszę mi wybaczyć dygresję. Wracamy już do książki Bogdana Kresa pod tytułem Winiarstwo na ziemi lubuskiej, w której przeczytamy, że na terenie obecnego województwa lubuskiego, dawniejszego zielonogórskiego, bo takiej nomenklatury używa Bogdan Kres, głównymi centrami produkcji były początkowo Zielona Góra, Krosno Odrzańskie, Gubin, a na mniejszą skalę wina produkowały Głogów, Żary, Słubice, Babimost, Bytom Odrzański, Kargowa, Sulechów, Świebodzin, Czerwińsk, Wschowa, Sulęcin, Ośno Lubuskie, Kostrzyn i Lubsko. O winnicach zielonogórskich wspomina się po raz pierwszy w roku 1314, choć można przyjąć niemal z pewnością pod uwagę fakt istnienia winnic na sąsiednich terenach Śląska i Łużyc, w tym sensie, że na mniejszą skalę występowały one wcześniej, a na pewno wcześniejszymi winnicami niż zielonogórskie są winnice w Krośnie Odrzańskim. Tak, kwestia początków uprawy nie została definitywnie rozstrzygnięta, ale bezspornym faktem jest, że rozwój uprawy uzależniony był od miejscowych warunków klimatycznych, ponieważ jak winiarze wiedzą i wielu konsumentów wina, aklimatyzacja winorośli trwa długo. I tak też było tutaj, na środkowym Nadodrzu. Jednak w ciągu setek lat te odmiany uodporniły się na ciężkie warunki klimatyczne. Autorzy Kroniki Zielonej Góry poświęcają zresztą bardzo dużo miejsca w walce miejscowych hodowców z klimatem. I począwszy od XIV wieku materiały kronikarskie informują nas o losach miejscowych winnic. Ten nie tylko klimat, ale nawiedzały nasze tereny inne klęski żywiołowe, nawet klęski szarańczy. Bardzo pomyślnym dla zielonogórskiej uprawy wina był schyłek XV wieku. Złożyły się na to łagodne zimy oraz polityka panujących książąt, która została zapoczątkowana przez lokalnego władcę Henryka IX. W okresie tym za jego rządów między innymi uległy powiększeniu obszary objęte uprawą. Serię lat urodzajnych przerwała w latach 1513-1514 niezwykle ostra zima, podczas której wymarzły prawie wszystkie winne krzewy i drzewa owocowe. Straty były tak dotkliwe, że na niektórych plantacjach ocalało zaledwie kilka krzewów, na innych wymarzły one doszczętnie. I podobnie jak w wieku XIV przerwana została na kilka lat uprawa, aby drogą dopiero wielkiego nakładu pracy po kilku ciepłych i suchych latach powtórnie odtworzyć winnice, które zaczęły obficie owocować. Do najbardziej znanych w tym czasie, oprócz ośrodka zielonogórskiego, hodowli winnej latorośli, należał ośrodek Gubiński. To ciekawe. Już w 1288 roku mieszczanie gubińscy otrzymali przywilej przekształcenia miejskich pastwisk, jeszcze raz powtórzę, miejskich pastwisk na winnice, co na pewno świadczyło o dużym zapotrzebowaniu na wino i też no, szybko powiększało potencjał miejscowego przemysłu winiarskiego. Wina gubińskie wystarczały na zaspokojenie własnych potrzeb, to znaczy produkcja tych win i były tak szeroko produkowane w tak dużej ilości i były tak dobre, co warto podkreślić, zwłaszcza dzisiaj, bo no, czasem tutaj narzekamy na jakość miejscowego wina. Z winem gubińskim docierano nieraz do odległych ośrodków miejskich i w 1327 roku, jak się okazuje, zaglądając do rejestrów komory celnej we Wrocławiu, obok win węgierskich, niemieckich, austriackich znajdujemy wina gubińskie. I teraz będzie coś bardzo ciekawego, co może zaskoczyć wielu z nas. Pod koniec XIV wieku wina gubińskie dowożono do Lubeki, Rostocku i uwaga, konsumowano je też przy stole wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego w Malborku. Ta dobra opinia o wytwarzanych winach gubińskich tak bardzo się rozpowszechniła, że w 1412 roku wino gubińskie znalazło się w księgach komory celnej w Elblągu i wymienione jest także w 1460 roku w rachunkach miejskich w Sztokholmie oraz w zapisach gdańskiej komory celnej. Mieszkańcy Lubeki szerzej tak bardzo polubili wina gubińskie, że Lubeka sprowadzała gubińskie wina hurtowo do sprzedaży detalicznej, ale także prowadziła jego odsprzedaż. Najwyższy rozkwit Gubin i jego winiarstwo osiągnęły w XVI wieku, a powolny upadek niestety produkcji wina zanotowano już w 1740 roku, kiedy to w związku z rozwojem uprawy zbóż rozpoczęła się konsumpcja piwa jęczmiennego i wódki. Ważnym ośrodkiem uprawy było także Krosno-Odrzańskie. Tutaj, gdybyśmy sięgnęli do kronik, to one sięgają wieku XII. W aneksach w tej książce znajdują się bardzo ciekawe roczniki. Mówię tu o książce w dalszym ciągu Bogdana Kresa Winiarstwo na ziemi lubuskiej. Natomiast w Krośnie-Odrzańskim już w XIII wieku zbiory były wielkie, a hodowane gatunki bardzo dobre, chwalone. Od XIV, właściwie od XV wieku produkcja wina i wyrób sukna były w Krośnie Odrzańskim głównym źródłem utrzymania jego mieszkańców. Także mamy ośrodki uprawy wina, winorośli wokół Świebodzina i tu najprawdopodobniej pierwszych nasadzeń dokonali cystersi z Paradyża około 1250 roku. Na pewno powstały wtedy pierwsze plantacje wokół klasztoru. Mnisi z Paradyża byli więc propagatorami uprawy. Dokument z 1322 roku przy nazwisku jednego z zakonników podaje także jego zawód. Winitor, a więc osoba związana bezpośrednio z produkcją wina, winiarz. Także dużo plantacji znajdowało się w okolicach miejscowości Skąpe, Klenica. Roślin to były plantacje czy też winnice zakładane przez dzierżawców dóbr klasztornych. Także w okolicach Gorzowa uprawiano winną latorość. Winnice były położone na wzgórzach wokół wiosek Marcinowice, Wieprzyce i Małyszyn. Produkowane tam wina cieszyły się bardzo dobrą renomą. Nawet archidiakonat w Gorzowie zobowiązany był dostarczać rocznie kapitule w Kazimierzu pewną ilość dobrego gorzowskiego wina. Sytuacja związana z winem, ja się tutaj uśmiecham, była aż tak bardzo, że tak powiem, napięta, że z klasztoru Augustynów w Gorzowie dostarczano pod groźbą, uwaga, kary ekskomuniki dorocznie beczkę dobrego gorzowskiego wina na rzecz kapituły kamienieckiej. W latach 1400-1417 plantacje nowe zostały założone wokół Kostrzyna i Warnik. Ale także na południu, w XIV wieku, na południu naszego województwa, wspominane są winnice w okolicach Solnik i winnice w Kożuchowie. Tereny środkowego Nadodrza od XIII wieku uważane były za krainę winiarską i, uwaga, porównywane były do ośrodków nadreńskich. No ale czasem się zdarzały gorsze lata i tu jest taka anegdota, kiedy to Fryderyk II, król pruski, który próbował tu występować w roli mecenasa winiarzy, przejeżdżając przez Zieloną Górę, zaproponował, aby poczęstowano zielonogórskim winem jego wnuka margrabiego von Ansbach. I tutaj król zaznaczył, że jeżeli odmówiłby przyjęcia poczęstunku, Fryderyk mówi, powiedzcie mu, że to mój rozkaz. W pół godziny później przejeżdżającemu przez Zieloną Górę margrabiemu, zgodnie z rozkazem króla, wręczono puchar pełen zielonogórskiego wina. Gość upił spory łyk, sumitował się, że nigdy dotąd wina nie pijał, jednak powolny woli króla wzniósł toast za zdrowie zielonogórskich mieszczan. Wyraził zdanie, że napój jest przedni. Natomiast kiedy król pruski Fryderyk wracał do Berlina z Nysy, zatrzymał się ponownie w Zielonej Górze i jak okazuje się, że miał doskonałą pamięć, ponieważ pierwszym pytaniem jego było, czy margrabia Ansbach pił wasze wino. I co powiedział o nim? Zapytał król. Burmistrz odrzekł, tak, wypił za nasze zdrowie i rzekł, że wino dobrze mu smakuje. Na to Fryderyk, uśmiechając się, odpowiedział, tak, z pewnością, może ono jest i dobre, ale tylko dla tych, którzy go nie muszą pić. Zatem opinie o zielonogórskim winie były różne. Być może to wino, które pił margrabia von Ansbach i wino, o którego jakości mógł coś słyszeć Fryderyk Wielki, pochodziło z trochę gorszych roczników, ale przecież zdarzały się bardzo dobre lata. Zaglądając do kroniki zielonogórskiej pod rokiem 1811 możemy przeczytać, że Zarówno wiosna, jak i lato były wyjątkowo sprzyjające plantacjom winorośli. Dojrzewała ona bardzo wcześnie, także już, uwaga, 24 lipca 1811 roku rozpoczęło się winobranie. I zbiór był tak dobry, wino z tego rocznika było tak dobre, że mogło, uwaga, z powodzeniem konkurować z winami mozelskimi, a przecież wina mozelskie to był top, można powiedzieć, niemieckiego winiarstwa, wina o wielkich tradycjach. Nad rzeką Mozelą winnice zakładali przecież Rzymianie i ta tradycja win mozelskich sięga na pewno 2000 lat. Tradycja win zielonogórskich była dużo młodsza. Podobnie było w 1812 roku. Zbiór był bardzo obfity. Dochodziło nawet do tego, że wielu winiarzom zabrakło naczyń na wino. Większość musiała kosztem wielu zabiegów starać się o powiększenie stanu posiadanych kadzi i beczek, aby podnieść tegoroczne obfite plony, jak możemy przeczytać w kronice. Gatunkowo rocznik 1812 był nieco gorszy od rocznika 1811, jednakże z niektórych niedojrzałych jeszcze w okresie winobrania gron zebrano powtórnie niejedną ćwiartkę dobrego moszczu. Obfity urodzaj roku 1812 sprawił, że wielu biedniejszych mieszczan Zielonej Góry poprawiło swoją stopę życiową. Aż do tego doszło, zbiór wyniósł 33 196 wiader. Powoli zbliżamy się do końca mojej dzisiejszej niedzielnej gawędy. Nie oznacza to oczywiście końca naszej audycji. Dopiero się rozkręcamy. Mamy jeszcze przed sobą stałe cykle. Alfabet kultury Andrzeja Pierzchały, a Grzegorz Bugaj opowie nam, co słychać ciekawego w świecie popkultury. Po nim raz jeszcze usłyszymy Andrzeja Pierzchałę w cyklicznej recenzji. Ja się z Państwem nie żegnam. Usłyszymy się ponownie po wiadomościach, ale zanim to nastąpi, posłuchamy jeszcze zielonogórskiej kantyleny w wykonaniu czwórki Szacha i zespołu Mariana Radzika. To taki muzyczny przerywnik przed naszymi stałymi punktami naszej audycji.
Alfabet kultury Andrzeja Pierzchały. C jak Caban. Krystyna Caban, poetka, członek Związku Literatów Polskich, oddział Gorzów Wielkopolski. Urodzona 1 kwietnia 1951 roku w Radomsku. Od 1957 roku mieszka w Gorzowie Wielkopolskim. Z wykształcenia jest elektromechanikiem. Od 1984 roku związana była z Robotniczym Stowarzyszeniem Twórców Kultury. Debiutowała w 1991 na łamach pisma Własnym Głosem. W prasie i w antologiach opublikowała wiele wierszy. W 2004 roku została przyjęta do Związku Literatów Polskich jako kandydat na członka, a w 2006 roku uzyskała pełne prawa członkowskie. Wydała tomiki wierszy: Nie gaście ognia, Gorzów 1998, Grzeszna inaczej, Kraków 2004 i Zapach zmierzchu, Gorzów 2005. Andrzeja Waśkiewicza, redaktora pierwszego tomu wierszy Krystyny Caban, zaskoczyło to, że autorka wywodzi się z kręgów robotniczych, a w jej wierszach motywy typowe dla tzw. poezji robotniczej są niezmiernie rzadkie. Swoją poetycką uwagę zatrzymuje natomiast na fascynacji mężczyzną, miłosnym zauroczeniu, na zdradach i rozstaniach. Tylko czasem pojawi się w jej wierszach perspektywa rodzinna. Dla Waśkiewicza to symptom, że poezja robotnicza przestała istnieć. Redaktorka drugiego tomu, Grzeszna inaczej, zwraca uwagę, że bohaterką liryczną wierszy jest kobieta współczesna, z blokowiska, miejskiej zabudowy ze wszystkimi niedogodnościami lokalizacji, spragniona zieleni i światła, bo takie są współczesne konsekwencje jeszcze niedawnego bycia robotnikiem. Naturalna więc staje się tęsknota do przestrzeni, klarowności stosunków między ludźmi, wreszcie do miłości jako odskoczni od wszystkiego, co nęka i boli. Tę tematykę i ten sposób wypowiedzi autorka kontynuuje w trzecim tomie swoich wierszy, pisze Krystyna Kamińska w słowniku landsbergskich i gorzowskich twórców kultury. Przygotowując biogram, korzystałem z ogólnodostępnych materiałów internetowych, w tym słownika landsbergskich i gorzowskich twórców kultury.
Niedziela z kulturą.
Ze świata popkultury.
Od kilku lat w światowej kinematografii widać pewien trend. Otóż w ostatnim czasie coraz częściej twórcy wzięli się za przenoszenie na wielki ekran historii muzycznych sław. Dwa lata temu premierę miał Bohemian Rhapsody o legendarnej grupie Queen. Mimo że film zebrał kilka nagród, to nie jest jednak wielkim dziełem, a Rami Malek, który wcielił się w postać Freddiego Mercury'ego, wypadł najkrócej mówiąc dosyć karykaturalnie. O wiele lepsze wrażenie wywołuje Rocketman. To z kolei historia Eltona Johna, która ma swój wyjątkowy klimat i stylistykę. Obraz w reżyserii Dextera Fletchera z główną rolą genialnego Tyrona Egertona to ponad 2 godziny podróży przez życie Sir Eltona, które nie zawsze było usłane różami.
Don't you want to just sing without this ridiculous paraphernalia?
People don't pay to see Reg Dwight. They pay to see Elton John.
Sorry, I know.
Rocketman ukazał się w zeszłym roku, a w tym na festiwalu Tribeca Film Festival miała odbyć się premiera filmu mówiącego o przemianie Davida Bowiego w swoje alter ego Ziggy'ego Stardusta, który stał się jedną z najsławniejszych ikon światowej popkultury. Akcja dotyczy więc 1971 roku, kiedy 24-letni Bowie stara się podbić Stany Zjednoczone. Postać Davida wciela się Johnny Flynn, obraz wyreżyserował Gabriel Range. Stardust, bo taki jest tytuł filmu, miał już specjalny pokaz w internecie, a fani liczą na to, że niebawem trafi na jedną z platform streamingowych.
Look up here, I'm in heaven. I've got scars that can't be seen.
David Bowie będzie oglądał to dzieło z góry, bo nie ma go z nami już od 4 lat. Według najnowszych doniesień film o sobie planuje kolejna światowa gwiazda, czyli Rod Stewart. Jak mówi, oprócz tego, że chciałby w nim wystąpić, to najlepiej, żeby za kamerą stał Martin Scorsese. Ale reżyser nie odpowiedział na zaproszenie. Dlatego Stewart postanowił zrezygnować ze swojego udziału. Zaproponował za to, aby w dorosłą postać wcielił się Rhys Evans, a chłopięcą zagrał jego syn Alastair Stewart. Rod chciałby także mieć wpływ na scenariusz i ogólnie szeroko uczestniczyć w procesie powstawania filmu, ale jest jeden problem. Jak na razie nikt nie chce podchwycić jego pomysłu. No nic, pozostaje mu tylko zaśpiewać. It's a
Niedziela z kulturą.
Filozofia w literaturze i sztuce. To kolejna niezwykle interesująca publikacja wydawnictwa naukowego Akademii Jakuba z Paradyża, sygnowana Gorzów
2019.
Z kategorii tych, których ominąć nie sposób. Zatem dziś w ramach swoistej inwentaryzacji o tej publikacji naukowej pod redakcją profesora Sylwestra Dworackiego i dr Magdaleny Jaworskiej-Wołoszyn, która kusi już świetnie dobraną barwną reprodukcję obrazu Giorgione, trzej filozofowie ze zbiorów Muzeum Historii Sztuki w Wiedniu na okładce. A wspominam o tym, bowiem całość owego wydawnictwa to pokłosie Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej w Gorzowskiej Akademii Jakuba z Paradyża prawie rok temu. W przedmowie do liczącej 281 stron publikacji, 19 autorów, 18 artykułów, wspomniani redaktorzy naukowi piszą tak oto. zaproponowany temat przyczynił się do powstania ciekawego zbioru artykułów, w których mowa jest o wielkich postaciach filozofii i echach właściwych dlań poglądów, twórczości literackiej i w dziedzinie sztuki. Korzyść dla czytelnika jest podwójna, bo spotyka się tu zarówno z przypomnieniem koncepcji wybitnych filozofów, niektórych prądów czy kierunków filozoficznych, jak i różnych sposobów ich odbioru. Może nią być zapatrzenie się w danego myśliciela, ale również próba dyskusji z jego poglądami, niekiedy nie pozbawiona ironii i satyry. Na publikację składają się też artykuły, które pokazują wpływ i inspirację filozofią dopiero przy wnikliwej analizie danego odbioru. Autorzy zwracają wszakże uwagę na korzystanie z dorobku filozofii, która na przestrzeni wieków niejednokrotnie była pojmowana jako dobro wspólne, czyli swego rodzaju wulgata. I dalej. Mniejsza publikacja jest niewątpliwie przyczynkiem do badań nad filozofią, literaturą i sztuką. Jest też zachętą do dalszego dociekania ich wzajemnych relacji. Koniec cytatu. Każdy z artykułów więc poprzedzono krótkim streszczeniem i wybiciem pojęć kluczowych dla rozważania autora, również w języku angielskim, co znakomicie ułatwia lekturę. Jak przystało na publikację naukową, każdy artykuł zawiera liczną bibliografię, ale co istotne, dyscyplina metodologiczna nie staje na przeszkodzie percepcji treści niezwykle interesujących artykułów. I tak autorzy Marian Andrzej Wesoły, Uniwersytet Adama Mickiewicza z Poznania, Aleksandra Matiesen, również UAM, Anna Głogowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika z Torunia, Sylwester Dworacki, Akademia Jakuba Sparadyża z Gorzowa, Magdalena Jaworska-Wołoszyn, również Kamila Termińska, Uniwersytet Śląski z Katowic, Maria Miczanowa, Uniwersytet w Koszycach, artykuł w języku słowackim, Krystyna Tuszyńska, UAM z Poznania, Pablo Mikołajewicz Jamczyk, Zimańskiego Uniwersytetu, artykuł w języku ukraińskim, Jarosław Szmajda, Chrześcijańska Akademia Teologii z Warszawy, Maciej Dudziak, Akademia Kuba Sparadyża, Elżbieta Skorupska-Raczyńska i Joanna Rutkowska, również Wojciech Kuska, Takosz, Anna Bielewicz-Dubiec, również Akademia Jakuba Sparadyża, Andrzej J. Sowiński, AJP, Wiesław Andrukiewicz, Uniwersytet Szczeciński, Zbigniew Romańczuk, Akademia Sztuki ze Szczecina i Jan Taras, Katolicki Uniwersytet Lubelski. To zestaw autorów. W momencie, kiedy mówi się o kryzysie humanistyki, taka lektura może wielu poprawić humor. To też lekturę tę polecam uwadze Państwa z przekonaniem.